Umiłowani czciciele świętego Józefa, spotykamy się dzisiaj w Narodowym Sanktuarium w Kaliszu, aby dokonać aktu zawierzenia ojczyzny i Kościoła w Polsce świętemu Józefowi. Nadszedł bowiem dla nas czas lepszego zrozumienia jego roli, a tym samym czas powierzenia mu małżeństw i rodzin, powierzenia mu spraw życia, dobrej ludzkiej pracy, powierzenia całej ojczyzny i Kościoła, czyli pięć spraw. Pierwsza dotyczy opiekuna małżeństwa i rodziny. Dlaczego winniśmy powierzyć małżeństwa i rodzinie opiece świętego Józefa? Jest to najpierw konieczne ze względu na rozwój ludzkości. Święty Augustyn pisze, iż Bóg stworzył dwie grupy dóbr. Pierwsze, by istniały same dla siebie, a są nimi mądrość, zdrowie i przyjaźń. I drugie, aby pomagały osiągnąć pierwsze dobra. Spośród pomocniczych wartości niektóre, takie jak na przykład wiedza, są potrzebne, aby zdobyć mądrość. Inne, jak pokarm, napój i sen, są konieczne z uwagi na zachowanie zdrowia. Jeszcze inne, jak małżeństwo czy pożycie małżeńskie, są niezbędne ze względu na przyjaźń. Stąd bierze się rozwój rodzaju ludzkiego, dla którego przyjacielska wspólnota jest wielkim dobrem. Nie można sądzić, że osłabienie rodziny jako społeczności naturalnej opartej na małżeństwie jest czymś, co społeczeństwu mogłoby przynieść korzyści. Jest wręcz przeciwnie. Osłabienie rodziny wyrządza szkodę dojrzewaniu ludzkości, kultywowaniu wartości społecznych i rozwoju etycznego państw i narodów. Tylko wyłączne, nierozerwalne związki między mężczyzną a kobietą realizują w pełni funkcję społeczną, będąc zaangażowaniem stabilnym i umożliwiającym płodność. Musimy uznać wiele różnych sytuacji rodzinnych, które mogą zapewnić jakąś regułę życia, ale związków nieformalnych lub na przykład między osobami tej samej płci nie można nigdy zrównywać z małżeństwem i w ogóle nazywać małżeństwem. Żaden związek niepewny lub zamknięty na przekazywanie życia nie zapewnia nam przyszłości społeczeństwa. Małżeństwo w rozumieniu Ewangelii jest ponadto wielką tajemnicą w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła, uczy święty Paweł w liście do Efezjan. Miłość między mężem a żoną jest więc dla niego obrazem miłości między Chrystusem a Kościołem. Jest ona wpisana w twórczy plan Boga. Mąż winien kochać swoją żonę jak Chrystus umiłował Kościół, wydając za niego swoje własne życie. Kochać swoją żonę, podobnie jak Chrystus miłuje swój Kościół. Chrześcijańskie powołanie jest więc powołaniem do miłości bezwarunkowej i bez miary. Tak więc życie Kościoła wzbogaca się za każdym razem pięknem tego oblubieńczego przymierza, ale też zubaża się za każdym razem, gdy jest ono oszpecone. Wielu dzisiaj uważa, że posiada lepszy pomysł na rodzinę. Dzisiaj świat sugeruje, że trzeba się sprawdzić przed ślubem, że ważniejsza jest kariera niż rodzina, która przecież może poczekać, że ważniejsza jest osobista przyjemność niż poświęcenie się drugiemu człowiekowi. Tymczasem Józef uczy nas inaczej, uczy nas innej, Bożej logiki, która przypomina nam, że miłość to nie tylko uczucie, ani krótka chwila, ale to decyzja na całe życie. Małżeństwo to coś więcej jak wspólne zamieszkiwanie partnerów seksualnych. Tylko bycie bezinteresownym darem dla drugiej osoby może dać każdemu poczucie spełnienia i szczęścia. Ale katolickie małżeństwo jako wspólnota życia i miłości to nie tylko poczucie własnego szczęścia, to także dzielenie się rodzinnym szczęściem z innymi, to również wymiar misyjny, który oznacza gotowość stania się pośrednikiem Bożego błogosławieństwa i łaski Bożej dla wszystkich. W istocie wszyscy chrześcijańscy małżonkowie mają udział w misji Kościoła. I tyle wystarczy o pierwszej sprawie. Drugą, Józef jako opiekun życia. Dlaczego trzeba zawierzyć świętemu Józefowi sprawę życia ludzkiego? Kwestię życia powinniśmy polecić opiece świętego Józefa, ponieważ tak w Polsce, jak i na świecie obserwujemy coraz większy opór przeciwko prawu do życia. Spadek liczby ludności spowodowany mentalnością antynatalistyczną i krzewiony przez globalne polityki zdrowia reprodukcyjnego nie tylko powoduje sytuację, w której nie jest już zapewniona zastępowalność pokoleń, ale z czasem grozi doprowadzenie do zubożenia gospodarczego i do utraty nadziei na przyszłość. Mogą się do tego dołączać także inne czynniki, takie jak uprzemysłowienie, rewolucja seksualna, strach przed przeludnieniem, problemy ekonomiczne. Do posiadania dzieci zniechęca ludzi też społeczeństwo konsumpcyjne, aby zachować swoją własną wolność i własny styl życia. Prawdą jest, że prawe sumienie małżonków, jeśli byli dotąd bardzo hojni w przekazywaniu życia, może doprowadzić do ograniczenia liczby dzieci z wystarczająco poważnych powodów. Ale też prawdą jest, że ze względu na umiłowanie tej godności sumienia, Kościół odrzuca ze wszystkich sił działania państwa przymuszające do antykoncepcji, sterylizacji czy wręcz aborcji. Święty Józef, emigrując do Egiptu, ochronił życie Jezusa i powierzonej mu małżonki Maryi. Jeśli rodzina jest sanktuarium życia, miejscem, gdzie życie się rodzi i jest otaczane troską, to straszliwą sprzeczność stanowi jej przekształcanie w miejsce, gdzie życie jest odrzucane i niszczone. Wartość życia ludzkiego jest tak wielka, tak niezbywalna jest prawo do życia niewinnego dziecka rozwijającego się w łonie swojej matki, że w żaden sposób nie można przedstawić możliwości podejmowania decyzji w odniesieniu do tego życia, jakby chodziło o prawo do własnego ciała. Życie to jest celem samym w sobie i żadną miarą nie może być przedmiotem dominacji ze strony innej istoty ludzkiej. Ponadto rewolucja biotechnologiczna w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego wprowadziła możliwość manipulowania aktem poczęcia, czyniąc go niezależnym od współżycia płciowego między mężczyzną a kobietą. W ten sposób życie ludzkie i rodzicielstwo stały się czymś, co można tworzyć i niszczyć, czymś w dużej mierze uzależnionym od życzenia osób lub par. Tymczasem czym innym jest zrozumienie ludzkiej słabości i złożoności życia, a czym innym akceptacja ideologii, które domagają się oddzielenia od siebie nierozłącznych aspektów rzeczywistości. Z niepokojem spoglądamy też na przybierające na sile ataki nie tylko na życie nienarodzonych, ale także na życie ludzi w podeszłym wieku oraz zmagających się z nieuleczalnymi chorobami. Większość rodzi szanuje starszych i chorych, otaczając ich miłością i uważając za błogosławieństwo. Jednakże w społeczeństwach wysoko uprzemysłowionych, gdzie wzrasta liczba starszych, a spada wskaźnik urodzin, istnieje zagrożenie, że osoby te będą postrzegane wyłącznie jako ciężar. Dlatego docenienie końcowej fazy życia jest dzisiaj bardzo konieczne. Eutanazja i wspomagane samobójstwo stanowią bowiem poważne zagrożenie dla rodzin. Kościół zdecydowanie sprzeciwia się takim praktykom i czuje się zobowiązany pomagać rodzinom, które troszczą się o swoich starszych i chorych członków. Poszanowanie chorego w ostatniej fazie życia wyklucza zarówno przyspieszenie śmierci, czyli eutanazję, jak i jej opóźnianie poprzez tak zwaną uporczywą terapię. Współczesna medycyna dysponuje bowiem środkami, które mogą sztucznie opóźnić śmierć, jednakże bez rzeczywistej korzyści dla pacjenta. Trzecia sprawa: Józef jako opiekun pracujących i poszukujących pracy. Dlaczego potrzebujemy, aby święty Józef był opiekunem pracujących i poszukujących pracy? Ponieważ praca jest działaniem zmierzającym świadomie lub nieświadomie do podtrzymania rozwoju i spełnienia bytu ludzkiego rozpoczętego w dziele stworzenia świata i człowieka przez Boga. W ten sposób dobra praca staje się dobrocią, miłosierdziem, odpowiedzialnością, doskonałością, czyli jednym z głównych składników postawy religijności. Jest ważnym czynnikiem jedności, pokoju, dialogu i współdziałania ludzi. Praca staje się odpowiedzią na każdy rodzaj ludzkiego powołania, odpowiedzią na wezwanie Boga, staje się zarodkiem wieczności. Ewangelie nie zanotowały ani jednego słowa świętego Józefa, który przez tyle lat przebywał z Jezusem i Marią, troszczył się o nich, bronił, był głową świętej rodziny, jej opiekunem i żywicielem. Jego życiorys napisano w Ewangelii milczącymi czynami, które Józef ukazuje nam wartość i godność ludzkiej pracy, jej właściwą celowość, którą jest służba drugiemu człowiekowi, a przez to służbą samemu Bogu. Jest ona nie tylko okazją do spełnienia samego siebie, ale przede wszystkim służbą tej podstawowej komórce społeczeństwa, jaką jest rodzina. Codziennym wyrazem miłości w życiu rodziny nazaretańskiej była praca, przez którą Józef starał się zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Słowo cieśla obejmuje wszystkie lata życia Józefa w Nazarecie, a poddanie się, o którym czytamy w Ewangelii, czyli posłuszeństwo Jezusa, bywa powszechnie rozumiane jako wspólna praca Jezusa z Józefem, o którym mówiono, że jest synem cieśli, który uczył się pracy od swojego domniemanego ojca. Jeśli rodzina z Nazaretu jest w porządku zbawienia przykładem i wzorem dla ludzkich rodzin, to podobnie jest z pracą Jezusa przy boku Józefa cieśli. Święty Józef jest więc wzorem dla ludzi pracy. Dowodzi on, że aby być autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać wielkich rzeczy. Wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie i proste, byle prawdziwe i autentyczne. Cnoty takie jak choćby ukochanie dobra, piękna, prawdy, a także miłość, dobroć, życzliwość, uczciwość, sprawiedliwość i szacunek dla drugiego człowieka. On przypomina nam, że należy bronić się przed tym, by praca nie stała się bożkiem, który oddala nas od bliźnich, na przykład niszcząc międzyludzkie więzi, czyniąc człowieka niewolnikiem wydajności. Mimo iż on sam był zapracowany, miał czas dla swoich najbliższych. Tego nas uczy patron pracujących i poszukujących prac. Mieć czas dla swoich bliskich. Mieć czas dla żony, dla męża, dla dzieci, dla starszych rodziców. Mieć czas dla rodziny, bo niestety nieobecność w domu, zwłaszcza matki czy ojca, to jedna z wielkich tragedii naszych czasów, której skutki aż nadto często obserwujemy. Należy pamiętać, że praca nie może całkowicie zdominować człowieka. Praca dla pracy, pracoholizm, nie mają nic wspólnego z chrześcijańskim sensem pracy. Prawo do odpoczynku dał człowiekowi sam Bóg swoim przykładem w zapisie dzieła stworzenia świata. W siódmym dniu odpoczął. I dlatego dniem odpoczynku jest dla nas niedziela. Istotny sens pracy w duchu wiary polega też na tym, by nie tylko zapewniała ona byt materialny, ale także by była służbą Bogu, oddaniem chwały Bogu. Wtedy najzwyklejszy rodzaj pracy staje się najpiękniejszym hymnem ku czci Stwórcy. Przez pracę każdy może przybliżać się do Boga i pogłębiać w swoim życiu przyjaźń z Chrystusem, patrując się w przykład świętego Józefa. Czwarta sprawa to opiekun ziemskiej ojczyzny. Dlaczego chcemy zawierzyć świętemu Józefowi naszą ojczyznę, czyli dziedzictwo po ojcach, ojcowiznę? Rozumie się nie tylko ziemię wraz z jej mieszkańcami, ale i państwo i wszelkie wartości kulturowe. Chcemy tak uczynić, ponieważ świętego Józefa, którego dzisiaj czcimy w kaliskim sanktuarium, można nazwać patronem czasów kryzysu. Święty Józef został postawiony w trudnych, kryzysowych sytuacjach i sprostał im. On dobrze wiedział, co znaczy cierpieć i lękać się, niepokoić, zmagać się z wątpliwościami, ale też wiedział, co dalej z nimi robić. Także my żyjemy obecnie w Polsce w czasach kryzysu. Brakuje nam scalającej idei państwa. Nie ma spoiwa łączącego wszystkich Polaków bez względu na poglądy, wiarę i inne różnice. Nie ma rzetelnej, pozbawionej uwikłań w partyjne zależności kontroli. Zabrakło jednoczącej siły sprawczej. Nasze państwo to arena nieustających igrzysk prowadzonych przez zwalczające się partie. W zróżnicowanym społeczeństwie spory czy rywalizacje są czymś naturalnym. Kościół dobrze wie, że w historii nieuchronnie powstają konflikty interesów pomiędzy różnymi grupami społecznymi i że wobec nich chrześcijanin musi często zająć stanowisko zdecydowane i konsekwentne. Godziwe zaangażowanie w konflikt polityczny czy społeczny może być przecież formą walki o wolność, o sprawiedliwość, o słuszne prawa słabszych i wyzyskiwanych. Spór polityczny winien być jednak zmaganiem się o coś. Walka ta, mówi święty Jan Paweł II, winna być traktowana jako normalne staranie o właściwe dobro. Nie jest to natomiast walką przeciwko innym. Jest to walka szlachetna, która nie ma nic wspólnego z walką klas społecznych czy stronnic politycznych. Gorzej, jeśli zmaganie się o coś zostanie zdominowane przez zmaganie się z kimś. Wówczas polityka przestaje być roztropną troską o dobro wspólne, a staje się wyłącznie walką o władzę, mniej lub bardziej wyrafinowaną grą. Do starych konfliktów w ostatnim czasie doszedł nowy na granicy polsko-białoruskiej, gdzie dokonuje się instrumentalizacja migrantów dla celów politycznych. Apeluję w tym momencie o zgodę na uruchomienie korytarzy humanitarnych, których gotowość koordynacji od 2016 roku deklaruje Caritas Polska. Ten sprawdzony już w innych państwach mechanizm pozwala w bezpieczny, w pełni kontrolowany sposób nieść konkretną pomoc najbardziej potrzebującym ofiarom wojen i prześladowań. Podobnie też rozwiązanie w pełnej kontrolowanej relokacji uchodźców, opierające się na ich samodzielnej decyzji co do wyboru kraju docelowego, jest bezpieczną formą niesienia ratunku naszym siostrom i braciom. To właśnie kontrolowane procesy migracyjne dają poczucie bezpieczeństwa w przeciwieństwie do migracji w chaosie za sprawą gangów przemytniczych i nieludzkiego łudzenia ludzi dostania się do wymarzonego raju w Europie. Do wszystkich ludzi dobrej woli apeluję więc, abyśmy służbę i pomoc cudzoziemcom przybywającym do Polski potraktowali jako szansę na praktykowanie miłości bliźniego, która jest kamieniem węgielnym naszej wiary. Trzeba też zaznaczyć i zauważyć, iż wiara w Chrystusa jest niewątpliwie wezwaniem do miłowania ojczyzny ziemskiej, ale prawdziwą ojczyzną dla chrześcijan jest niebo. Każda ziemska ojczyzna jawi się w tej perspektywie tylko jako rzeczywistość tymczasowa i przemijająca. Należy więc pamiętać, że chrześcijańska miłość do ojczyzny to nie tylko troska o jej najwyższy rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny, ale także o rozwój duchowy i religijny. Właśnie tutaj wzajemnie zahaczają się o siebie obydwa ogniwa. Z jednej strony bytu narodowego, a z drugiej wiary w Chrystusa, która uszlachetnia miłość do ojczyzny, czyniąc tę miłość pełną i wszechstronną. Wreszcie ostatnia kwestia, piąta, czyli święty Józef opiekunem Kościoła. Dlaczego powinniśmy powierzyć opiece świętego Józefa Kościół? Trzeba to uczynić, bo tak jak czuwał on nad losem świętej rodziny, tak teraz może on otoczyć opieką Kościół Jezusa Chrystusa. Mamy historyczny dowód skuteczności Józefowej opieki w stosunku do Kościoła katolickiego. Gdy Kościół ten przeżywał w XIX wieku wielkie wstrząsy, Europa była w stanie tak zwanej rewolucji przemysłowej, robotnicy pracowali w fabrykach w warunkach niemalże niewolniczych, a ich wynagrodzenie pozwalało zaledwie na przeżycie. Rodziło to nędzę społeczną, w ślad za którą postępowała nędza moralna, będąca źródłem poważnych trudności w życiu rodzinnym. W tym samym czasie, oprócz niełatwych wezwań społecznych, Kościół borykał się także z wrogimi rządami, które dożyły do podkopania służby pasterskiej Ojca Świętego. Rządy te zajęły państwo kościelne i odebrały papieżowi swobodę dysponowania dobrami materialnymi, i papież, pozbawiony swoich praw oraz terytorium, stał się więźniem Watykanu. Wobec tak poważnych trudności papież błogosławiony Pius IX odwołał się do nadprzyrodzonego środka, jakim było ogłoszenie świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego. Ufając, iż ten, który zdołał otoczyć skuteczną opieką świętą rodzinę, będzie strzegł i bronił wielkiej rodziny Bożej, jaką jest Kościół Chrystusowy. Takie orędownictwo jest nam ciągle potrzebne. Jest ciągle potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony przeciwko pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata oraz nowej ewangelizacji obejmującej kraje i narody, których niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły, a dzisiaj wystawione są na ciężką próbę. Aby nieść po raz pierwszy prawdę o Chrystusie, albo też głosić ją ponownie tam, gdzie została ona zapomniana. Jak długo bowiem chrześcijanie, zamiast promieniować zaraźliwą radością Ewangelii, będą dawać antyświadectwo między innymi w postaci wykorzystywania nieletnich, tak długo ludzie nie będą mieli szansy na spotkanie z Chrystusem. Dlatego właśnie uczyniliśmy świętego Józefa patronem fundacji, która ma zajmować się pomocą dla ofiar wykorzystania seksualnego oraz prewencją, aby nigdy więcej nie uczyniono krzywdy dzieciom, młodzieży i niepełnosprawnym. Zazwyczaj ludzie nie mają szansy spotkać Jezusa działającego w ich życiu nie dlatego, że są źli, mówił ostatnio papież Franciszek, ale dlatego, że nikt w nich tego pragnienia nie rozpalił. Dzieło odbudowy wiary na naszym kontynencie wielcy święci zawsze rozpoczynali od siebie, a i nas to także czeka. Trzeba więc przestać przejmować się mrocznymi czasami, przeciwnościami i podziałami, jakie istniały zawsze, a zacząć dosłownie żyć Ewangelią. A zatem na koniec módlmy się. Święty Józefie, Tobie dane było Boga człowieka nie tylko widzieć i słyszeć, ale również nosić, całować, odziewać i strzec. Tobie się oddajemy, jak kiedyś powierzyli się Twojej opiece Syn Boży i Jego Matka Maryja. Przyjmij nas za swoje dzieci. Obieramy Ciebie za opiekuna, obrońcę i przewodnika. Ze względu na miłość do Maryi, przyjmij nas w swoją ojcowską opiekę i wypraszaj każdemu i każdej z nas błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.